Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Z wdzięcznością wspominam żołnierzy, którzy poświęcili swe życie dla wolności i pokoju, napisał papież z okazji 75. rocznicy lądowania aliantów w Normandii.
Polska i Watykan zacieśnią współpracę na polu kultury. List intencyjny w tej sprawie podpisał wicepremier Piotr Gliński i kardynał Gianfranco Ravasi.
Paryska katedra Notre Dame powraca do życia. Już niebawem zostanie w niej odprawiona pierwsza po pożarze Eucharystia.
Witamy Państwa 7 czerwca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Lądowanie aliantów w Normandii miało decydujące znaczenie w walce z barbarzyństwem nazizmu i pozwoliło otworzyć drogę do zakończenia tej wojny, która głęboko poraniła Europę i świat, napisał papież Franciszek w przesłaniu na 75. rocznicę tych historycznych wydarzeń. Skierował je na ręce biskupa diecezji Lisieux, bo to właśnie w rodzinnych stronach świętej Teresy od Dzieciątka Jezus decydowały się wówczas losy II wojny światowej.
Papież zapewnia, że z wdzięcznością wspomina wszystkich żołnierzy, którzy przybywszy z wielu krajów mieli odwagę włączyć się w walkę i poświęcić swe życie dla wolności i pokoju. Nieskończenie miłosiernej miłości Pana powierza miliony ofiar tej wojny, napisał papież. Przyznał, że w swej modlitwie nie zapomina również o tych, którzy walczyli po stronie niemieckiej, posłuszni reżimowi, który kierował się zbrodniczą ideologią.
Wicepremier Piotr Gliński i kardynał Gianfranco Ravasi podpisali w Watykanie list intencyjny o współpracy między Polskim Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Papieską Radą do Spraw Kultury.
Współpraca dotyczy m.in. ochrony zabytków i dzieł sztuki, muzealnictwa, popularyzacji dziedzictwa świętego Jana Pawła II oraz promocji szlaków pielgrzymkowych. Nie odnosi się jednak wyłącznie do historii, mówi wicepremier Piotr Gliński.
Nie zamykamy się tylko w przeszłości, która jest wspaniała i piękna, i zarówno w Watykanie, jak i w Polsce to dziedzictwo jest zadbane na szczęście i jest bardzo cenne, ale także jesteśmy otwarci na przemysły kreatywne, na współczesny film, na współczesną literaturę, na wiele innych wymiarów współczesnej kultury. W oparciu o tego rodzaju sformalizowany dokument będzie nam łatwiej także planować wspólne przedsięwzięcia. Chcielibyśmy, żeby któraś z naszych prestiżowych instytucji muzealnych we współpracy z muzeami watykańskimi zorganizowała coś szczególnie cennego dla polskiej publiczności. Cieszę się, że ten skromny list intencyjny wyraża ważne wartości i daje także możliwość dla praktycznych rozwiązań, bo na pewno bardzo wiele się będzie działo w obszarze kultury.
Dokument stworzy również nowe możliwości dla prezentacji wielowiekowego dziedzictwa sztuki i dzieł polskich artystów w instytucjach kulturalnych Stolicy Apostolskiej. Wspominał o tym kardynał Ravasi.
Non sareste gli unici che fanno questa richiesta.
Liczne kraje pragną zorganizować u nas ekspozycję. Może to być na przykład wystawa dotycząca przyszłości, to znaczy jakiejś części waszego dziedzictwa związanego z konkretnym tematem. Wybiera się wtedy znaczące dzieła z dorobku historycznego, ale mogą to być również prezentacje z udziałem współczesnych artystów. Wtedy będzie okazja zobaczyć, jaką żywotność ma Polska dzisiaj. Myślę tutaj o sztuce, ale także o kinie. Warto wspomnieć też o całej tradycji literackiej, która jest bardzo ważna.
Podpisanie dokumentu o współpracy pomiędzy Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Papieską Radą do Spraw Kultury wpisuje się w wielowiekową tradycję bliskich relacji pomiędzy Polską a Stolicą Apostolską. Zostały one wznowione na płaszczyźnie dyplomatycznej 100 lat temu.
O znaczeniu tego wydarzenia przypomina ambasador Polski przy Stolicy Apostolskiej Janusz Kotański.
Ponowne nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską było symbolem potwierdzającym nasze kilkusetletnie wzajemne, znakomite relacje. Chcę podkreślić, że to, iż Achilles Ratti, pierwszy nuncjusz II Rzeczypospolitej, został potem papieżem Piusem XI, miało swoje wielkie konsekwencje dla naszych znakomitych relacji. Musimy zawsze pamiętać, że właśnie Achilles Ratti nie opuścił Warszawy, kiedy szła na nią nawała bolszewicka. Był zawsze wielkim polonofilem przez cały czas swojego pontyfikatu i przypomnijmy, on właśnie doprowadził do tego, że malowidła Rosena pojawiły się w Castel Gandolfo, przedstawiające obronę Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego i właśnie cud nad Wisłą. Wczoraj dlatego złożyliśmy po uroczystej mszy świętej odprawianej przez jego ekscelencję Gallaghera kwiaty na grobie Piusa XI. Miało to wielkie symboliczne znaczenie.
W Bazylice Watykańskiej odbył się pogrzeb kardynała Elias Greci, byłego prezesa Papieskiej Akademii Życia, twórcy katolickiej bioetyki. Eucharystii przewodniczył kardynał Giovanni Battista Re, wicedziekan kolegium kardynalskiego. Papież uczestniczył w końcowej części liturgii pogrzebowej. Wicedziekan kolegium kardynalskiego przypomniał też epizod, który mocno połączył zmarłego purpurata z Janem Pawłem II. Ksiądz z Grecja był wtedy jeszcze duszpasterzem akademickim w klinice Gemelli.
Niezapomnianym dla księdza z Grecji było wydarzenie z 13 maja 1981 roku, kiedy Jan Paweł II po zamachu na placu Świętego Piotra został przewieziony do kliniki Gemelli. Ksiądz z Grecja przybył natychmiast. Ksiądz Stanisław Dziwisz poprosił go, aby udzielił namaszczenia chorych papieżowi, którego właśnie wprowadzano na salę operacyjną. Ksiądz z Grecja pozostał tam cały czas w pomieszczeniu obok i modlił się aż do zakończenia operacji.
Ponad 550 przedstawicieli katolickiej odnowy charyzmatycznej przybyło do Watykanu z całego świata, by wspólnie z papieżem zainicjować nowy etap wspólnej drogi. W niedzielę zesłania Ducha Świętego zacznie bowiem funkcjonować instytucja Charis, która zgodnie z pragnieniem Franciszka zastąpi dwa różne, wcześniej działające, międzynarodowe organizmy koordynacyjne. Wszystko po to, by dążyć do większej jedności w ruchu charyzmatycznym.
Kulminacyjnym punktem spotkania będzie niedzielna Eucharystia z papieżem, poprzedzona Wigilią Czuwania przed zesłaniem Ducha Świętego. Jednak już od wczoraj w auli Pawła VI trwa ogólnoświatowe spotkanie poświęcone rzeczywistości, która na całym świecie łączy ponad 120 milionów katolików. Przeżyli oni doświadczenie chrztu w Duchu Świętym w grupach modlitewnych, różnych wspólnotach czy szkołach ewangelizacji. Na to, co się dzieje, patrzymy w kluczu budowania większej jedności. Tego żąda od nas papież Franciszek, mówi Radiu Watykańskiemu Jean-Luc Menz, moderator Charis.
Naszym marzeniem jest zrobienie tego, do czego wzywa nas papież, a on mówi o odnowie charyzmatycznej jako strumieniu łaski w Kościele. Odwołuje się tym samym do słów kardynała Seensa, który mawiał, że odnowa nie jest stowarzyszeniem, ponieważ w stowarzyszeniach istnieje przynależność. Jesteś albo w środku, albo poza nim. Istnieje więc wyraźny podział. Strumień łaski jest czymś zupełnie innym. Wspomniany kardynał porównywał go z prądem z zatoki w Atlantyku, który ociepla cały ocean, a potem znika. Powiem coś, co może wydać się dziwne. Naszym marzeniem jest to, aby zniknąć, kiedy cały Kościół odkryje chrzest w Duchu Świętym.
Paryska katedra Notre-Dame powraca do życia. Za tydzień po raz pierwszy zostanie w niej odprawiona Eucharystia. Natomiast na dziedzińcu przed świątynią stanie czczona w katedrze figura Matki Bożej. Chodzi o to, by ludzie znów mogli się tu modlić, mówi rektor katedry.
Pierwsza msza po pożarze zostanie odprawiona w przyszły weekend. Liturgia wspomina wtedy konsekrację katedry. Choć będziemy w małym gronie, chcemy w ten sposób zaznaczyć przed światem, że katedra jest dla chwały Boga, powiedział ksiądz Patrick Chauvet.
Przyznał on zarazem, że paryska diecezja zrezygnowała z pomysłu budowy tymczasowej katedry w okolicach Notre-Dame. Powstanie jednak małe maryjne sanktuarium, w którego centrum będzie kamienna figura Matki Bożej, kopia wizerunku, który czczony jest w katedrze. Ważne jest, by ludzie mogli się tam modlić, zapalić świeczkę, złożyć bukiet kwiatów, a także skorzystać z posługi kapłana. W ten sposób Francuzi zobaczą, że Notre-Dame żyje i w jaki sposób jest otwarta, że Paryż nadal ma swoją katedrę.
Ksiądz Chauvet zaznaczył, że ze strony kościoła wszystko jest już gotowe na otwarcie tego przykatedralnego miejsca kultu. Chciałbym, aby zostało otwarte w przyszłym tygodniu. Czekamy jeszcze na zielone światło ze strony prefektury i policji, aż dziedziniec zostanie w pełni udostępniony dla ludzi, dodał rektor katedry Notre-Dame.
Ustanowienie papieskiego delegata dla Lourdes nie oznacza, że w tym sanktuarium dochodzi do jakiejś nieprawidłowości. Jest to raczej przejaw troski o to, by ożywić posługę duszpasterską i by przesłanie z Lourdes docierało do współczesnego człowieka. Zapewnia o tym sam biskup Antoine Eruard, któremu Franciszek powierzył wczoraj tę misję.
Ustanowienie watykańskiego nadzoru nad tym sanktuarium było sporym zaskoczeniem, tym bardziej, że nie konsultowano tego z episkopatem. Mogło się wydawać, że w jakiejś mierze zakwestionowane zostały również dotychczasowe działania ordynariusza diecezji Lourdes. W ostatnich latach musiał on sprostać pogłębiającemu się deficytowi w budżecie, co okazało się tym trudniejsze, że sanktuarium dwukrotnie zostało zalane przez powódź. Naprawą finansów zajął się skutecznie były dyrektor firmy Renault. W ubiegłym roku po raz pierwszy nie było deficytu.
Biskup Eruard, którego papież mianował swoim delegatem, podkreśla jednak, że w jego misji nie chodzi o finanse. Sam jest pełen podziwu dla osiągnięć miejscowego ordynariusza. Podkreśla, że jego misja jest tymczasowa, na kilka miesięcy, a jej celem jest ożywienie duszpasterstwa.
Lourdes nadal pozostaje miejscem, do którego licznie napływają pielgrzymi z całego świata wraz ze swymi chorymi. Z mojej diecezji Lille w dorocznej pielgrzymce bierze udział 3,5 tysiąca wiernych. Chodzi wyłącznie o to, aby akcent postawiony był na sprawy duchowe i duszpasterskie. Sanktuarium ma wielkie zasoby, również ludzkie. Trzeba zadbać o współpracę wszystkich sektorów. Tu nie chodzi o krytykowanie kogokolwiek. Chcemy się wspólnie zastanowić, co zrobić, aby przesłanie z Lourdes pozostało czytelne i przyciągało pielgrzymów w aktualnej sytuacji z uwzględnieniem nowych trudności. Bo niektóre kraje, jak na przykład Włochy, dotkliwie doświadczają skutków kryzysu gospodarczego i dlatego niektórym pielgrzymom trudniej jest tutaj dotrzeć.
W Demokratycznej Republice Konga uprowadzono katolickiego kapłana zaangażowanego w budowanie pokoju i sprzeciwiającego się rabowaniu surowców naturalnych na tym terenie. Do porwania doszło w diecezji Bunia, gdzie od lat państwo jest nieobecne, a władza spoczywa w rękach bandytów.
Ksiądz Lik Adelard Aletso został uprowadzony 5 czerwca. Rebelianci zaczaili się w jego parafii, gdzie najpierw porwali seminarzystę. Następnie zwolnili go, domagając się, by poinformował miejscowego biskupa o zajściu i żądaniu okupu za kongijskiego kapłana.
Seminarzysta zeznał, że bandyci byli brutalni. Księdza ukryli w niedostępnym buszu, gdzie trudno prowadzić jakiekolwiek poszukiwania. Miejscowy ordynariusz poinformował media, że stojące za porwaniem ugrupowanie jest dobrze znane w okolicy i prowadzone są rozmowy w celu oswobodzenia kapłana.
Prawodawcy, którzy głosowali przeciw ochronie życia poczętego, nie powinni podchodzić do Komunii Świętej. To oświadczenie, jakie wydała diecezja Springfield. W tym tygodniu w stanie Illinois przegłosowano najbardziej liberalne prawo aborcyjne w Stanach Zjednoczonych. Dzieci będzie można mordować aż do momentu narodzin.
Dekret i list biskupa Tomasa Paprockiego został rozesłany do wszystkich polityków, którzy opowiedzieli się za tą ustawą. Wymienia on z imienia i nazwiska dwóch deputowanych, którzy publicznie przyznawali się do bycia katolikami, lecz od lat ich czyny świadczą o czymś zupełnie przeciwnym. Tak zwani katolicy politycy wyrządzili szkody osobom wierzącym w całym kraju, stwierdza amerykański hierarcha.
Ordynariusz Springfield powołuje się na kodeks prawa kanonicznego, który mówi o tym, że do Komunii Świętej nie należy dopuszczać między innymi osób trwających z uporem w jawnym grzechu ciężkim. Takim natomiast jest wieloletnie publiczne wspieranie zbrodni, jaką jest aborcja.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.